że bardzo dziękuję paniom tutaj obecnym, szczególnie pani Ewie, za zaproszenie, za zorganizowanie tego spotkania. Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że właśnie tutaj jest taka wspólnota, wspólnota żon. W ogóle pierwszy raz słyszę o takiej wspólnocie, ale to jest bardzo budujące, że zgromadziłyście się i razem chcecie umacniać się w tym bardzo trudnym powołaniu bycia żoną, matką, ale przede wszystkim też razem chcecie się modlić i prosić Pana Boga o to, żebyście jak najlepiej wypełniły to swoje powołanie. Zapytałem na samym początku, kiedy to zaproszenie zostało do mnie skierowane, z czym właściwie miałbym do Was przyjechać, jakie są pytania, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi. I tak Panie zadecydowały, że byłaby wielka potrzeba i korzyść, gdybym powiedział o tym, w jaki sposób wzbudzać wiarę we współmałżonku, szczególnie w takich przypadkach, kiedy no jest to bardzo trudne, kiedy współmałżonek jest zamknięty na obecność Pana Boga w swoim życiu. Bez wątpienia jest to sprawa aktualna, potrzebna. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele osób w małżeństwach cierpi z powodu tego, że współmałżonek nie podziela w sumie jednej z najważniejszych spraw, które mogą dotyczyć człowieka i jego życia, czyli sprawy związanych z wiarą. Zwróćmy uwagę na to, jak dzisiaj trudno jest znaleźć partnera do rozmowy o wierze, czy to w zakładzie pracy, czy nieraz nawet w rodzinach. Jak trudno jest znaleźć kogoś, kto zrozumie nas w tych naszych tęsknotach za Panem Bogiem. Chcemy podzielić się tym, co dzieje się w naszym życiu duchowym, w naszych duszach, a tymczasem ta osoba, która ma być nam najbliższa, współmałżonek, okazuje się być ścianą, kimś zamkniętym na te tematy. Zbywa nas i mówi, że przestań gadać głupoty, zajmij się pracą, czymś innym i tak dalej. I wtedy jest ogromne cierpienie. Ja podejrzewam, że wielu z tych, którzy są dzisiaj w związkach małżeńskich, jako jedno z naczelnych kryteriów doboru współmałżonka, wyznaczyło sobie, żeby to była osoba wierząca. Tak to przynajmniej wynika z mojego doświadczenia jako kapłana, który spotyka się ze starszą młodzieżą, studentami albo jeszcze starszymi i pyta, no to jaki miałby być twój idealny współmałżonek? Jedno z pierwszych punktów jest właśnie taki, żeby kochał Pana Jezusa, żeby był wierzący, żebyśmy mogli ukręknąć razem do modlitwy. No niestety okazuje się, że bardzo często później tej wiary brakuje we współmałżonku, w mężu. Że to, co na początku okazywało się być nawróceniem, powrotem do Pana Boga w czasach narzeczeństwa, wspólną modlitwą, chodzeniem na msze święte, później nagle gdzieś tam ucieka i okazuje się, że ten człowiek, mąż, czasem żona, no niestety, no udawał, oszukiwał. Nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. Pamiętam świadectwo jednej z moich koleżanek, zresztą mieszka tutaj niedaleko, która mówiła, że mój mąż w dniu ślubu, kiedy wychodziliśmy z kościoła, powiedział mi na ucho, tylko nie przyzwyczajaj się, że mnie tu prędko zobaczysz. To był dla niej nóż w serce. Powiedział jej to w dniu ślubu. I ona oddała tę sprawę Panu Bogu. Powiedziała, że Panie Boże, zostałam wprowadzona w błąd, bo on powiedział, że mimo wszystko zawalczy o Pana Boga. No walczył do dnia ślubu, później przestał. I powiedziała, ja to Panie Boże Tobie oddaję, nie zostawię go. Może ktoś tam, jak jej podpowiadał, dobrze byłoby od razu wnieść do sądu kościelnego stwierdzenie nieważności, wprowadzenie w błąd, byłyby jakieś podstawy. Ona mówi, nie, zawalczę o jego duszę. I ta walka trwa do dzisiaj. Na pewno do niektórych z jej doświadczeń będę chciał tutaj się odwoływać, ale jest wiele takich osób, które cierpi z tego powodu, że współmałżonek nie podziela wiary. I przychodzą później do nas, do kapłanów, z takim pytaniem, co ja mogę zrobić, żeby pozyskać dla Boga, dla wiary mojego męża. Coraz częściej są to także mężczyźni. Także ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie żon, chociaż one bez wątpienia są w większości tych, które borykają się z takim problemem. Myślę, że dobrze, że właśnie o taki temat poprosiłyście, ponieważ te sprawy, które tutaj będę mówił, będzie trzeba jeszcze gdzieś tak przepracować w sobie. Może jeszcze w ramach kolejnych spotkań będziecie mogły o nich sobie podyskutować. Że może tutaj częściowo znajdziecie odniesienie do tego, co dzieje się w waszym życiu, albo przynajmniej będziecie mogły pomóc komuś innemu, kto jest w takiej potrzebie. W każdym razie najpierw starajmy się usłyszeć to, co mówi do nas na ten temat sam Pan Bóg. I o dziwo, odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. W ogóle dzisiejsze Słowo Boże jest niezwykłe, począwszy przez pierwsze czytanie, którego niestety już nie omówię, bo to trochę inny temat, może trochę w jednym zdaniu nawiążę, ale również i dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi, do czego podobne jest Królestwo Boże, z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach. Kiedyś byłem w sanktuarium w Wambierzycach, to jest w Kotlinie Kłodzkiej, i tam w zakrystii była wielka misa wypełniona maleńkimi czarnymi punkcikami, jakieś nasionka. I zapytałem panią, która opiekowała się zakrystią, co to jest? Czy to jakiś rodzaj maku, czy czegoś innego? Ona powiedziała, nie, to są ziarenka gorczycy. Jeden z księży to przywiózł i to będzie służyło za rekwizyt na jutrzejszą niedzielną mszę świętą. Ksiądz chce to pokazać dzieciom, żeby sobie uzmysłowiły, jakie małe to są ziarenka. I obok były też fotografie tego wielkiego drzewa, które wyrośnie później z takich ziarenek. I popatrzmy właśnie, ten obraz, który daje nam Pan Bóg, że Królestwo Boże podobne jest do takiego małego ziarenka, które później staje się potężnym drzewem. Jaka wielka siła, potencjał tkwi w tym ziarenku. I tak samo może być z twoim współmałżonkiem, że może na razie nie ma punktu zaczepienia, jeśli chodzi o sprawy wiary. Może tobie się wydaje, że tam już nie ma się o co zahaczyć, że no nie sposób pomyśleć, że on jest w stanie być kiedyś człowiekiem gorliwym, wierzącym, być tym, kim powinien być mąż w rodzinie, przykładem wiary. Ale właśnie dzisiejsza Ewangelia daje nam nadzieję, że z tego najdrobniejszego ziarenka może wyrosnąć potężne drzewo, tylko trzeba mieć nadzieję, tę sprawę oddać Panu Bogu. I jeszcze drugi obraz z tym związany. Nam się wydaje, a co ja właściwie mogę zrobić? Co ja mogę zrobić dla współmałżonka, żeby on zaczął wierzyć? Przecież ja sama mam problemy ze swoją wiarą. Mnie samej wydaje się, że ta wiara jest niedoskonała, że nie podołam być wzorem wiary dla męża, pociągnąć go do Pana Boga. I Pan Jezus znowu daje ten sam przykład. Wystarczy, że będziesz tym małym ziarenkiem, ja tobie dam resztę. Dam ci taką siłę, taki potencjał, że będziesz jak to potężne drzewo i staniesz się prawdziwym, przekonującym świadkiem wiary dla swojego współmałżonka. Będziesz w stanie zarazić go wiarą. A więc warto mieć tę nadzieję, że każdy z nas, choćby był postawiony w najbardziej trudnej, skomplikowanej sytuacji życiowej, jest w stanie wypełnić wolę Pana Boga, także w kwestii doprowadzenia współmałżonka do Pana Boga, do wiary. Bez wątpienia dużo zależy od tego czasu narzeczeństwa. Nie wiem, bo widzę, że są tu też młodzi ludzie, może właśnie jeszcze przed sakramentem małżeństwa. Nie ignorujcie tego, co dotyczy spraw wiary, bo na tym poziomie jeszcze są emocje, uczucia, ale one kiedyś się skończą. I siłą tych uczuć być może jeszcze dzisiaj nie jesteście w stanie stwierdzić, jak ważne w przyszłości będzie dla was podzielenie spraw wiary, a więc to, żebyście razem uklęknęli do modlitwy, razem obchodzili święta i tak dalej. Ta koleżanka, o której mówiłem przed chwilą, powiedziała, że gdybym wiedziała, jak mi w przyszłości będzie ciężko, że mój mąż nie chce ze mną uklęknąć do modlitwy, że ja nie mogę sobie z nim porozmawiać o Panu Bogu, że on w Wielki Piątek nie pości ze mną, tylko żre kotleta i robi mi to na złość, to ja bym nigdy za niego nie wyszła za mąż. Tak powiedziała. Gdybym wtedy mogła przewidzieć, jak mi będzie ciężko. Na etapie narzeczeństwa, chodzenia ze sobą, poznawania się, być może te sprawy jeszcze nie są takie istotne, ważne, bo są uczucia, emocje i tak dalej. Później jednak to się trochę zmieni. I dobrze jest mimo wszystko starać się popatrzeć, kim w kwestii wiary, w przestrzeni wiary, dziś jest mój narzeczony, moja dziewczyna, mój chłopak. Czy jesteśmy w stanie w tej sprawie być jednością i dziś, i w przyszłości? Jeśli to jest tylko i wyłącznie kwestia obietnic, jakichś pustych deklaracji, to trzeba się bardzo zastanowić. To nie tak, że w przyszłości nie da się doprowadzić takiego człowieka do Pana Boga. Być może się da, ale będzie to trudne. To będzie tak zwane trudne małżeństwo. I nieraz tak Pan Jezus mówi do tych narzeczonych, po co komplikujecie sobie życie? Niekoniecznie on musi być twoim mężem, a ty jego żoną. Być może warto poczekać na kogoś innego. No ale cóż, serce nie sługa i dokonujemy takich, a nie innych wyborów. Jeśli już podjęliśmy decyzję, że właśnie taki człowiek ma być twoim mężem, czy też ta kobieta będzie twoją żoną i jeżeli są w nim obecne problemy z wiarą, to trzeba taką sprawę przyjąć i jak najszybciej oddawać Panu Bogu. Drugie takie moje doświadczenie jako kapłana, który towarzyszy takim osobom, jest mianowicie takie. W was często jest wielka pustka. Pustka, bo właśnie nie ma obok ciebie tej osoby, która powinna razem z tobą iść ku Panu Bogu i czujesz się w związku z tym bardzo samotny, jest ci trudniej. I jak najszybciej trzeba tę pustkę wypełnić Panem Jezusem, Panem Bogiem. Bo jeżeli tutaj zabraknie wsparcia ze strony Pana Jezusa, to bardzo szybko dojdą do głosu jakieś twoje emocje, złe uczucia, rozczarowania. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, zły duch, który przez twoje negatywne emocje będzie ciebie niszczył, zatruwał twoje życie. I będziesz miała poczucie wielkiej przegranej, że twoje życie jest bez sensu, że jesteś nieszczęśliwa i tak dalej. Im szybciej w to miejsce wprowadzisz Pana Jezusa, tym lepiej dla ciebie. I takie też było doświadczenie tej mojej przyjaciółki, że ona bardzo szybko w tym swoim wielkim zatroskaniu, bólu, który zadał jej mąż, mówiąc, że on nieprędko wejdzie do kościoła, no ta sytuacja trwa już kilkanaście lat, to ona właśnie w to wszystko zaprosiła Pana Jezusa i mówiła, Panie Jezu, to Ty bądź teraz przy mnie w tym miejscu, które powinien zająć mój małżonek, jeśli chodzi o uwielbianie Twojego Ojca. Bądź razem ze mną. Chcę, żebyś wspierał moje serce w uwielbianiu Boga. I mówi, że dzięki temu, dzięki takiemu wielkiemu wyznaniu wiary, ona może realizować także swoje potrzeby religijne. No i trzecia rzecz, o którą bywam pytany, co robić w takim razie, jeżeli już jesteśmy uwikłani w taki problem? Konkrety, proszę księdza. Mąż nie chodzi do kościoła, co mam robić? Co mam mu powiedzieć? Często takie osoby, które idą do księdza, mówią i myślą, że to ksiądz powie, no kochana, to weź do ręki różaniec, módl się bardzo gorliwie, módl się, no cóż więcej, no módl się. Tak, modlitwa jest bardzo ważna, na pewno jeszcze o tym będę mówił, ale akurat nie od modlitwy będę chciał zacząć, ale od innych rzeczy, które one gdzieś tam muszą zostać powiedziane. Do modlitwy jeszcze dojdę, ona jest rzeczywiście bardzo ważna. Nie oczekujmy, że ksiądz będzie wszystko sprowadzał tylko do tego, żeby modlić się i to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Za modlitwą muszą iść czyny. I trochę więcej będę chciał powiedzieć o czynach. Więc jakie to mają być czyny? Dla niektórych wydaje się, że no dobrze, to ksiądz w takim razie podpowie mi, co mam mówić temu swojemu mężowi, żeby się nawrócił. Może ma ksiądz jakąś książkę, jakieś argumenty, jak go mogę przekonać. To też nie jest właściwa droga, żeby walczyć na słowa o Pana Boga. Powiem szczerze, to jest nawet najgorsza możliwa opcja. Wiercić dziurę w brzuchu współmałżonkowi. A czemu ty do kościoła nie chodzisz? A popatrz, o Pan Bóg cię stworzył i tak dalej, i tak wiele mu zawdzięczasz. Nie. To jest pomyłka, ponieważ słowa same w sobie oczywiście mają wielką moc, ale w niektórych sytuacjach one mogą robić odwrotną robotę, niż byśmy oczekiwali. Nam się wydaje, że mówiąc coś do męża, do mężczyzny, on zrozumie to tak, jak ty to czujesz, a on zrozumie to zupełnie inaczej. I to, co dla ciebie jest czymś przekonującym, co ciebie by przekonało do chodzenia na mszy święte, do modlitwy, jego może wręcz zrazić, od Pana Boga odsunąć. On będzie inaczej rozumiał te słowa niż ty. Inna sprawa, że z naszymi słowami bardzo często związane są emocje. A to też może zrobić bardzo złą robotę. Czasami właśnie te emocje mogą zaciemniać istotę rzeczy. Wiemy, że właśnie im więcej emocji w naszych słowach, tym bardziej ta druga strona będzie się od nas oddalać. Pomyśli sobie, no trafiłem na fanatyczkę. O, już jest bardzo źle, to może odpuśćmy ten temat, bo już się żona denerwuje i to się przeniesie później na inne sprawy w naszym małżeństwie. A niestety właśnie tam, gdzie sprawy wiary, bardzo łatwo o emocje. A więc jeśli rozmawiamy na tematy związane z wiarą i w taki sposób chcemy kogoś przyciągnąć do Pana Boga, bardzo łatwo o potknięcie i o po prostu owoce zupełnie nie takie, jakich się spodziewamy. Zatem czym jesteśmy w stanie przyciągnąć współmałżonka do Pana Boga? I tą najważniejszą rzeczą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to są nasze czyny, czyli świadectwo naszego życia. Świadectwo życia w zjednoczeniu z Panem Bogiem. To jest zawsze najbardziej przekonująca sprawa, przez którą możemy dotrzeć do najgłębszych zakamarków życia, serca, duszy współmałżonka. Do najważniejszych spraw naszego życia jesteśmy w stanie przekonać drugiego człowieka właśnie czynami. Czynami, w których będzie obecna miłość i które będziemy czynili z miłości do tego człowieka. Do najważniejszych spraw naszego życia trzeba użyć oręża miłości. Przemocą nic nie osiągniemy. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo bolesnego punktu wielu małżeństw, że tam jest właściwie wręcz wymuszanie na współmałżonku na przykład wiary, praktyk, mszy świętych. Jak nie będziesz chodził ze mną na mszy święte, jeżeli nie będziesz się modlił, to nie będę z tobą spała. Albo zobaczysz, inaczej ci dam popalić. Mówię tu o konkretnych sprawach, które się wydarzyły i z którymi przychodzili do mnie różni mężczyźni. Proszę księdza, nie po drodze mi za bardzo z Panem Bogiem, ale ja się nie zgadzam na to, żeby żona broniła mi łóżka, bo ja nie podzielam na razie tej wiary, którą ma ona. Bo on czuje, że coś tutaj nie jest tak, jak być powinno, że to jest jakiś rodzaj szantażu. I cóż byłaby warta ta jego obecność w Kościele, jeśli by ona wynikała z przymusu? To się zawsze musi źle skończyć. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby to były odpowiednie czyny. Czyny, w których będzie obecna miłość. I przede wszystkim chciałbym, żebyście, drogie panie, zapamiętały taką jedną bardzo ważną rzecz, że będąc w tak trudnej sytuacji z mężczyzną, który was nawet rozczarował i to bardzo i rani was swoją postawą, bezbożnictwem, to prosiłbym was, żebyście prosiły Pana Boga o łaskę pokochania tego męża takiego, jakim jest. Żebyście znalazły jakiś punkt zaczepienia autentycznej miłości tego człowieka. To jest coś, co czynią też osoby życia konsekrowanego, siostry, kapłani, kiedy idą służyć tam, gdzie nikt ich nie chce, gdzie ich na początku po prostu się odrzuca. Trzeba prosić Pana Boga o łaskę miłości, takiej nadzwyczajnej, heroicznej miłości, z której będziemy czerpać siłę do tego, żeby być przy tych ludziach, nie zostawić ich, nie mówić, że dobra, masz co chciałeś, zostawiam cię. Idź sobie tam do diabła, niech cię diabeł zeżre. Nie, właśnie w imię miłości jestem przy tych ludziach i chcę im służyć, świadczyć dobro. Ale jeżeli w tym nie będzie miłości, to gwarantuję, tydzień, dwa, miesiąc, może rok i mnie tam nie ma. Zmieniam parafię, zmieniam szkołę czy cokolwiek, jakąkolwiek przestrzeń, gdzie dzisiaj jestem. musi być miłość do ludzi, których chcę przekonać do tych bardzo ważnych spraw, do Pana Boga. I tak samo właśnie proście Pana Boga o łaskę miłości do tego trudnego człowieka, który was tak bardzo rozczarował. Jeśli tę łaskę od Pana Boga otrzymacie, a otrzymacie, jeżeli będziecie nią prosić, to zobaczycie, będzie wam o wiele łatwiej przechodzić przez kolejne punkty zbliżania małżonka do Pana Boga. I to też jest istotą powołania kobiet. Kiedyś ksiądz Dominik Chmielewski dał taki wspaniały przykład, że Bóg nieprzypadkowo ukształtował kobietę z żebra Adama, mężczyzny. Ukształtował kobietę nie z jego serca, ale właśnie z żebra, które osłania serce i zarazem jest najbliżej serca. A więc kobieta też chroni serce mężczyzny. Ona w sposób szczególny jest blisko właśnie tej sfery życia mężczyzny, które jest powiązane z tym, co dzieje się w jego sercu. Może współmałżonek o tym nie powie i może właśnie żona tylko będzie świadoma tego, jak bardzo istotną sprawą w życiu mężczyzny może być Pan Bóg. On nic w tym kierunku nie robi, ale ona tę sferę jakoś zabezpiecza. Zabezpiecza choćby swoją modlitwą. On sam na razie się nie modli, nie zabiega o swoje zbawienie, ale ona w imię miłości do tego męża już tę sferę zabezpiecza, zabezpiecza jego serce. W jaki sposób czynami kobieta może doprowadzić go do Pana Boga? Przede wszystkim starając się jak najlepiej wykonać swoje powołanie, jakie Pan Bóg jej dał jako żona. Bycie żoną, a więc bycie tym, tą, która jest przy współmałżonku, jest przy nim obecna, troszczy się o niego. Ta miłość jej jest bardzo konkretna. To właśnie to, o czym czytaliśmy w dzisiejszym czytaniu pierwszym. Żony niechaj będą poddane swoim mężom. Mężowie, miłujcie swoje żony. I gdybyśmy dalej szli przez całe to czytanie, to będziemy właśnie wiele pięknych przykładów odczytywali o wzajemnej służbie, wzajemnie sobie służyć. Żona służy mężowi, mąż służy żonie. Rozmawiam często z mężczyznami, spotykam się i pytam, za co najbardziej cenicie swoje żony? W jaki sposób one najskuteczniej mogą pozyskać wasze serce, waszą miłość? I co ciekawe, oczywiście panowie są tacy bardzo zamknięci w tych sprawach i trudno im się mówi o tym, co dzieje się w ich sercach. No ale jeżeli pyta o to ksiądz, to oni się tak bardziej potrafią otworzyć. I na przykład takie piękne świadectwo słyszałem, że kocha moją żonę, bo ona bardzo mnie podtrzymuje w najtrudniejszych momentach mojego życia, szczególnie kiedy jestem zestresowany. Mam ciężką, stresującą pracę. Nikt nie wie, jak wiele mnie kosztuje. Poza tą pracą jest problem kredytów, obawy o jutro. W momencie, kiedy tracę pracę, tracimy szansę na spłacenie kredytu. To mnie bardzo stresuje. I moja żona fantastycznie mnie w tych momentach wspiera. Jestem za to jej ogromnie wdzięczny. Mówi to człowiek, który nie towarzyszy swojej żonie w praktykach religijnych, ale potrafi obiektywnie zobaczyć pewne dobro, które ta kobieta wyświadcza mu w życiu. To nie jest tak, że ona przychodzi do niego i truje mu o Panu Bogu, słuchaj, bo ty powinieneś wierzyć i tak dalej, jak będziesz wierzył, to ja będę świadczyła tobie dobro. Ona to dobro już wprowadza w jego życie, pomimo że on jeszcze nie potrafi odpowiedzieć na tę miłość, jakby ona oczekiwała. I za ten czyn, za tę jej wierność, towarzyszenie w tych trudnych momentach, on ją docenia. Ona tworzy sobie autorytet w jego oczach, co jest bardzo ważne, jeszcze o tym będę mówił. I choć kobieta oczywiście chciałaby jak najszybciej, jak najczęściej porozmawiać z nim o jego wierze, o tych problemach w relacjach z Bogiem, to jednak musi uzbroić się w wielką cierpliwość, bo niecierpliwość w tych tematach zepsuje wszystko. Trzeba cierpliwie czekać na właściwy moment, kiedy to on sam przyjdzie do niej i zacznie rozmowę na ten temat. Może zacznie w taki sposób, który ciebie wyprowadzi z równowagi, zdenerwuje, ale może właśnie za tą ironią, głupim żartem, dowcipem kryje się prawdziwe pragnienie usłyszenia czegoś ważnego o Panu Bogu. Przyjdzie zapytać w niespodziewanym momencie. On zacznie tą rozmowę i to będzie właściwy moment, kiedy ty będziesz w stanie mu przekazać coś ważnego, czym sama żyjesz. Bardzo ważne jest to, żeby się nie narzucać w takich sprawach. Nie być dla męża jak matka, której zadaniem jest czasami nawet i uciekać się do przymusu względem swoich dzieci, bo inaczej funkcjonują dzieci, a inaczej współmałżonek, zwłaszcza dorosły mężczyzna. Kobieta nigdy nie może być matką dla swojego męża. Jeżeli taką jest, to źle realizuje swoje powołanie. Tam będą wielkie wypaczenia, problemy. Więc nie może być dla męża jak matka, która mu będzie narzucać różne sprawy, kontrolować, karać, nagradzać. Nie może też męża traktować jak dziecko, że jak dziecko ciągnąć do kościoła i tak dalej. I nie może go traktować tak, jak traktuje się innych ludzi w różnych dziwnych relacjach. Ona ma go traktować po prostu jak męża, czyli jak partnera, który też ma swoją godność, który ma pewną drogę do Pana Boga, którą tylko Bóg zna. I właśnie w imię tego nienarzucania się cierpliwie czeka, aż sam przyjdzie, sam zapyta, sam będzie chciał rozmawiać. I tu warto modlić się do Maryi, powierzać jej tę wewnętrzną niecierpliwość, pragnienie, żeby to stało się jak najszybciej. W życiu Maryi też było wiele takich przykładów, co to znaczy być cierpliwym w stosunkach z mężczyzną. Pamiętamy ten moment, kiedy Maryja wiedziała, że już jest brzemienna, że nosi w sobie dziecię Jezus, ale przecież nie powiedziała o tym Józefowi. Ona po prostu tę sprawę oddała Panu Bogu. Być może czekała, aż On sam o to zapyta. Pismo Święte nic na ten temat nie pisze, czy taka rozmowa odbyła się między nią a Józefem. Ale ona tę sprawę zostawiła Panu Bogu. Bóg we właściwym momencie objawi tę sprawę Józefowi. I warto o to modlić się do Maryi, abyśmy mieli w sobie taką łaskę cierpliwego oczekiwania na te najważniejsze chwile, przez które będziemy mogli wytłumaczyć sprawy Boże współmałżonkowi. Kolejna taka sprawa, o której warto pamiętać w przyprowadzaniu współmałżonka do Pana Boga, szczególnie panie powinny pamiętać, żeby starać się wielką kontrolą i Bożą opatrznością otaczać sferę własnych emocji. Bo to jest bez wątpienia wspaniały, wielki dar, który otrzymałyście od Pana Boga, swoją emocjonalność. Jest to coś fantastycznego, dobrego. Dzięki temu możecie kochać i to taką miłością, jaką mężczyzna nie jest w stanie nigdy kochać. Jest to serce, ale ta sfera uczuć, emocji musi być dobrze prowadzona. Szczególnie właśnie tam, gdzie pojawiają się słowa, gdzie pojawiają się rozmowy. Trzeba bardzo roztropnie otwierać się także przed współmałżonkiem, bo uczucia, emocje chciałyby wszystko od razu na wierzch wyrzucić, a tu trzeba wielkiej, wielkiej roztropności. Warto też prosić Pana Boga o tę łaskę opanowania własnych emocji, kiedy szatan się wbija w twoje emocje i czyni to przez współmałżonka. Popatrzmy, szatan wyczuwa, że ty walczysz o jego duszę, o jego zbawienie i wykorzysta wszystkie słabe punkty i jego, i twoje, żeby to utrudnić, uniemożliwić. On też jest inteligentny i wie, że przecież to jest łaską, że nawrócenie jest łaską, że jeżeli Pan Bóg będzie chciał kogoś nawrócić, to zrobi to w jednym momencie. Ale jeżeli Pan Bóg z pewnych przyczyn rozciąga ten proces w czasie i uzależnia od twoich wysiłków, a tu precyzując ofiary, bo to jest ofiara, być może trzeba tej ofiary, żeby kogoś nawrócić, to on będzie, czyli szatan, robił wszystko, żeby ciebie zniechęcić, przekonać, to nie ma sensu, odpuść sobie i tak dalej. On tutaj coś może zawsze ugrać. I szatan może wykorzystać twoje słabe punkty bądź współmałżonka, szczególnie mu łatwo atakować kobiety przez ich emocjonalność. I popatrzmy, sytuacja, która bardzo często wydarza się w życiu małżeńskim. Właśnie takim, kiedy jedna ze stron jest niewierząca, kiedy współmałżonek, mąż nie wierzy. Ona stara się go przyciągnąć do Pana Boga. Czynami świadczy dobro, pokazuje, że moja wiara i miłość do Boga i do ciebie to nie jest tylko coś pustego, że za tym idą czyny. A on, wyczuwając chwilę jej słabości, właśnie czegoś związanego ze sferą uczuć, potrafi powiedzieć, cytat, ale brzydki, nie wiem, może nawet nie powinienem w kościele, więc troszkę go złagodzę. Ty taka święta jesteś, a popatrz, co robisz, jak się zachowujesz. Tylko, że tam jest troszkę gorsze słowo niż święta. Taka święta, świętoszkowata jesteś, a popatrz, jak się zachowujesz, co ty robisz. I to doprowadzi do furii w pierwszym takim uderzeniu każdego, każdą kobietę. I tu jest właśnie problem, bo najpierw żona przekonuje męża, jak ważne jest to, żeby iść razem do kościoła, żeby się modlić, jakie to są korzyści z tym związane, a potem wraca do domu, usłyszy coś od męża, bo przez chwilę okazała jakąś słabość i wychodzi z tego jakaś wielka awantura, furia i żona ma sama na siebie złość, żal, że niestety nie potrafiła okazać tej cierpliwości, świętości i tak dalej. A trzeba być przygotowanym na to, że szatan niestety będzie prowokował takie sytuacje, bo tam, gdzie jest szykowany grunt na nawrócenie, tam będzie atakował szczególnie podstępnie. Wiele osób tak na przykład mówi, że to jest po prostu coś niesamowitego, że tak pięknie przeżyłam niedzielę, tak bardzo ją wymodliłam, a ten poniedziałek w naszym małżeństwie jest przeklęty. Jest ciężki. Myślałam, że powinnam za to dostać od Boga nagrodę, że ten kolejny dzień będzie lepszy, a tu tak jakby kara za Boże przeżycie niedzieli. I tutaj właśnie szatan uderzy przez naszą emocjonalność. No właśnie. A więc i te sprawy warto Panu Bogu oddawać. Tak więc podsumowując tę część, czyny. Czyny na pierwszym miejscu, bo w czynach trudniej ukryć te problemy z utrzymaniem emocji na wodzy. One najbardziej do mężczyzny przemawiają. I przez czyny kobieta jest w stanie mężowi przekazać najwięcej. Za to mężczyzna będzie najbardziej cenił kobiet. Za tę konkretną miłość, bo mężczyźni są sami bardzo konkretni. Że dom jest utrzymany, że dzieci są dopatrzone, zadbane. To też są słowa, które słyszałem od mężów, za co bardzo kochają swoje żony, za co je cenią. To nie jest to, że oni sobie szukają służącej kogoś, kto ich będzie wyręczał w pracy. W nich jest autentyczny podziw za to dobro, które kobieta potrafi właśnie w tych materiach wyświadczyć i czyni to ewidentnie najlepiej. Czasem oczywiście mężczyzna tego nie powie, ale jednak podziwia ją za zaradność, wszechstronność, pracowitość, że tyle rzeczy potrafi pogodzić ze sobą. I tak jak wspomniałem, właśnie czyny na dłuższą metę przyniosą największe, najlepsze owoce. Jak wspomniałem parę minut temu, to buduje autorytet kobiety w oczach mężczyzn, a mężczyźni szalenie cenią autorytet. Cenią sobie kobiety, które dają powody do tego, żeby je szanować. A wręcz przeciwnie właśnie, jeśli są takie kobiety, które siebie nie szanują, nie budują tego autorytetu, to choćby pozornie wykazywali jakieś zainteresowanie nimi, to ich po prostu nie szanują i to, co one mówią, co czynią, nie ma dla nich żadnego znaczenia. A jeśli kobieta ma ten autorytet w oczach męża, ona jest w stanie doprowadzić go do wszystkiego. Tak więc jest to bardzo ważne, żeby była spójność między czynami kobiety, a tym, do czego usiłuje męża doprowadzić. I teraz właśnie muszę powiedzieć o takiej pewnej pułapce, która się pojawia w tym prowadzeniu męża do wiary. Mianowicie kobieta jest bardzo zaangażowana w sprawy wiary. Bóg jest dla niej ważny. chodzi na msze święte co niedzielę, później ma potrzebę, żeby chodzić częściej. Później pojawia się jedna wspólnota, później druga. Później dobrze byłoby pojechać gdzieś na rekolekcje, jedne, drugie. I co się okazuje, że po prostu zawala dom, małżeństwo, swoje obowiązki. I mąż to widzi. On z tego powodu cierpi, cierpią dzieci. Bo żona jeździ od rekolekcji na rekolekcję. Te obiady to albo ich nie ma, albo są takie na odwalsie. Wiele rzeczy jest w domu niedopatrzonych. I on się zaczyna denerwować, że traktuje Pana Boga jak konkurencję w małżeństwie. Bóg zabiera mi żonę. Tak usłyszałem od jednego męża. Ja nie chcę mieć z nim wspólnego. Ja straciłem żonę. Bo nagle Bóg się stał dla niej ważniejszy. Ja nie chcę być Bogiem i nie liczę na to. Dobrze, że chodzi, modli się, jak czuję taką potrzebę. Ale nie mogę przyjąć do wiadomości tego, że ona z powodu swojej miłości do Pana Boga przestała kochać mnie i dzieci. No niestety, ale to są sytuacje, które też się zdarzają i tutaj ta sfera musi być uporządkowana, bo kiedy na przykład my jako spowiednicy czy kierownicy duchowi spotykamy się z takimi sytuacjami, że żony skarżą się, że no mąż nie chce tutaj puścić na rekolekcje, na spotkania i tak dalej, to pierwsze pytanie, jakie musimy zadać, to właśnie, czy jednak nie cierpią na tym Twoje obowiązki domowe? Czy nie skarżą się Twoi bliscy? I jeśli tutaj jest jakiś problem, to proszę jednak w tym momencie zawalczyć o dom. I to swoje cierpienie spowodowane tym, że no nie możesz teraz pojechać na te rekolekcje, czy w jakikolwiek bardziej zaangażowany sposób udzielać się w parafii, to po prostu ofiaruj to Panu Bogu. I może to będzie więcej znaczyło niż ta Twoja obecność gdzieś tam w kościele. A za jakiś czas może przyjdziesz znowu i może już będzie łatwiej. Ale tutaj musi być właśnie harmonia. Jeszcze raz wracając do sfery emocji, bo to jest taka kolejna pułapka, w którą można wpaść. Teraz właśnie o tych pułapkach trochę. Mianowicie mąż też ma swoje emocje i on może je uzewnętrznić. No właśnie w takich sytuacjach, kiedy poczuje się odrzucony, kiedy poczuje się, że jest teraz kimś na drugim planie. On chciał być właśnie tym pierwszym w życiu i w sercu swojej żony, a okazuje się, że jest kimś drugim albo nawet i na dalszym miejscu, bo na pierwszym jest Pan Bóg, później jakaś wspólnota, jakieś dzieła i może dopiero on. I u niego pojawiają się emocje. Kobieta, która została obdarzona tak wielkim zrozumieniem sfery emocjonalności, uczuciowości, może mieć, jeśli nad tym będzie pracować, wielką władzę i nad swoimi emocjami, bo je rozumie, i nad emocjami własnego męża, bo będzie potrafiła je odpowiednio skanalizować, poprowadzić. I to będzie jej wielką siłą. A więc, owszem, jest w tym pewna trudność, jeśli się samemu nie potrafi dobrze tej sfery opanować, żeby jeszcze umiejętnie wpłynąć na emocje współmałżonka. Ale jeśli otrzyma taką łaskę i nią w sobie przepracuje, to choćby nawet wyszły takie sytuacje, jak podałem przykład, że mąż naśmiewa się ze świętoszkowatości żony, kiedy sama w czymś upadnie, to ona nie dość, że nie da się sprowokować, to jeszcze będzie potrafiła jakoś bardzo zgrabnie wyprowadzić męża z tej pułapki jego własnych emocji, tego właśnie niezrozumienia, co się dzieje w jej życiu, spragnienia, żeby jej dopiec, przywalić i tak dalej, albo doprowadzić do awantury. A więc starać się szukać tej siły, którą w sobie każda kobieta posiada przez wielką relację z Panem Bogiem i siłę wywodzącą się z serca, aby opanować to zło, które może zniszczyć zbliżanie współmałżonka do Pana Boga. No, trzeba też mieć świadomość, że mężczyźni lubią próbować swoje żony. Próbować, na ile sobie mogą pozwolić, na ile mogą się z nimi podrażnić i tak dalej. I nieraz to, że oni się tam wyśmiewają z tych spraw wiary, kościoła, to niekoniecznie wynika z ich złej woli, czy jak to nieraz żony mówią, z tego, że mąż jest opętany i ten bluźnierca się śmieje z rzeczy świętych, tylko po prostu no, tak się drażnią. I tu trzeba też umieć te sprawy rozróżniać. Ale też kobieta musi umieć stawiać granice mężowi. A więc mówiąc jeszcze inaczej, on musi czuć respekt, że jednak jest to jakaś sfera święta i nie na wszystko może sobie pozwolić. I dobrze jest nauczyć się wstawiać właśnie w taki sposób, jak najmniej emocjonalny, ale taki z autorytetem, postawić takie granice. To zadziała i on już nie będzie uderzał w te rzeczy, które są dla niej ważne i święte, pod warunkiem właśnie, że będzie miała autorytet, że będzie konsekwentna w stawianiu tej granicy i po trzecie, że jednak sama będzie stabilna emocjonalnie. Wtedy będzie jej ufał. Jeśli zabraknie któregokolwiek z tych czynników, szczególnie stabilności emocjonalnej, to taki mąż nie będzie ufał żonie, bo pomyśli, że no, cała ta jej wiara to jedne wielkie emocje. To jest taki problem, z którym mężczyźni sobie nie mogą poradzić. Ci, którzy nie wiedzą, na czym polega wiara. Oni są przekonani, że to wszystko jest bez sensu w Kościele, że to się wszystko opiera na emocjach. Co jakieś tam kochanie, Boże, Boże, kocham Cię i tak dalej. To jest puste. Oni chcą konkretu, chcą rozumu. I jeszcze raz, jeśli będzie tu stabilność emocjonalna kobiety, to ona przekona męża, nauczy go, na czym polega ta emocjonalność w religii. Ale jeśli sama będzie niestabilna, to będzie tutaj wielki problem. I mąż ani nie będzie chciał z nią rozmawiać na te tematy, ani w tych tematach nie będzie ufał, ani w ogóle nie będzie szanował ani jej, ani jej religijności. Tak ogólnie w ogóle jest, że kobiety niestabilne, emocjonalne nie są szanowane przez mężczyzn. I tutaj musi być wielka praca kobiet, aby tę emocjonalność właściwie pokierować, naprowadzić na właściwe kanały, ale właśnie nie dać się wprowadzić w to, co będzie pułapką. A więc właśnie albo takie narzucanie przez emocje mężowi spraw, na których ci zależy, albo właśnie ucieczka w takie na przykład matkowanie, tak, i taką postawę matki, która traktuje męża jak dziecko, które trzeba doprowadzić do Pana Boga. Warto też unikać kolejnej pułapki, to znaczy pułapki wyobrażeń. Mam wyobrażenie co do religijności męża, mam wyobrażenie plany, jaki on powinien być w stosunkach do Pana Boga. Bo Pan Bóg być może widzi to trochę inaczej. Często te nasze wyobrażenia opierają się na doświadczeniach, które wynieśliśmy z domu rodzinnego, bo na przykład kobieta miała bardzo wierzącego, religijnego ojca i życzyłaby sobie, żeby jej mąż był taki sam, a jednak on nie jest. I ona usiłuje go doprowadzić do tego ideału i nie widzi tych drobnych postępów, które on czyni w drodze do wiary, a choćby tym, że zadaje jakieś pytanie, a może wziął gdzieś tam do ręki jakąś książkę czy coś, że gdzieś w nim coś pracuje. Ona ma w głowie jakiś ideał i dopóki tego ideału mąż nie osiągnie, to ona będzie niezadowolona. Trzeba umieć odciąć się od tych swoich wyobrażeń, postaw życzeniowych i oddać tę sprawę Panu Bogu. To jest właśnie ucieczka właśnie wyobrażenia w taką rzeczywistość nieprawdziwą, jak to nazywam, romantyczno-filmową, która przecież różni się od życia. I podobnie też trzeba uczyć mężów, że też świat kobiety to nie jest tak, jak jemu się wydaje i że to, co on sobie zobaczył gdzieś tam w jakimś serialu i tak dalej, to tak będzie wyglądało w życiu kobiety. Ona również musi mu pokazywać prawdę o tym, co dzieje się w jej sercu, jakie są jej potrzeby, oczekiwania i tak dalej, ale właśnie w sposób, który on będzie w stanie przyjąć. Jak najmniej emocji, przez konkret, przez rozmowę. I dopiero na takim gruncie, gdzie będzie możliwie najmniej emocji, uczuć, albo gdy te emocje będą ustabilizowane, można dotrzeć do mężczyzny, bo pamiętajmy, świat emocji jest światem dla mężczyzny obcym i on w ogóle będzie uciekał od wszystkiego, co emocjonalne. Jeśli to zostanie uspokojone, wyciszone, ustabilizowane, wtedy można dotrzeć do mężczyzny i próbować coś zmieniać na gruncie małżeńskim. I ona będzie stabilna i on będzie stabilny. Nie można też oczekiwać, że to wszystko stanie się z dnia na dzień, że nieraz to jest taki żmudny proces pracy obojga nad samymi sobą i im więcej widzimy problemów, tym więcej trzeba tutaj modlitwy i łaski Pana Boga. Kolejna pułapka, kolejna przeszkoda w przyprowadzaniu współmałżonka do wiary. To jest pchanie się z butami w jego duszę, w jego serce. A tutaj trzeba pamiętać o tym, że mąż czy żona jest osobą. Jak mówi samo to słowo, osoba. Ktoś osobny, inny, oddzielny. Oddzielny byt. I nie można go zagnieść sobą, swoją wizją. Może być to na przykład tak w relacjach takich zakonnych, kapłańskich, że przychodzi ksiądz do parafii, jest tam proboszcz, jakiś drugi kapłan. On ma jakąś swoją duchowość, którą usiłuje zarazić tego księdza czy siostrę zakonną. I to narzuca, przekonuje, tak, no właśnie, przydusza. A przecież to jest ktoś oddzielny. On może mieć jakąś inną drogę do Pana Boga. I podobnie nieraz jest w małżeństwach, że możemy przygnieść współmałżonka naszymi pragnieniami, naszymi oczekiwaniami. A przecież on ma też swoją godność. I trzeba ją szanować. Czasami szacunek dla godności współmałżonka będzie polegał na tym, że ja go zaakceptuję takim, jakim na razie jest. Ze wszystkimi jego słabościami i błędami. Owszem, stawiając granice. Cały czas podkreślam, nie można zgadzać się na to, że on będzie deptał twoje świętości i tak dalej. I tu odwołam się znowu do przykładu, od którego zacząłem, tej koleżanki. Ona walczyła sobie o te granice i kiedy właśnie był ten Wielki Piątek, on tam wcinał kotleta i zrobił to jej na złość, to ona mu tak bardzo dobitnie i stanowczo powiedziała, że sobie ja tego nie życzę, to jest dla mnie święty dzień i jeśli chcesz sobie w tym momencie wcinać to mięcho, to bardzo proszę, żebyś sobie to robił gdzieś na mieście, ale nie przy mnie, bo to jest tak, jakbyś ty do mnie podchodził i uderzył mnie w twarz, że ty lekceważysz mnie, moje uczucia, moje postanowienia i tak dalej. I to zrobiła, owszem, z miłością, ale bardzo stanowczo, ale takim wypracowanym i właściwym sobie tonem, który on już dobrze znał i wiedział, że on nie wróży nic dobrego i że lepiej teraz się z nią nie drażnić. Ja myślę, że każda kobieta potrafi w taki ton wejść, umiejętnie, szczególnie się go dobrze na dzieciach ćwiczy, ale też na współmałżonku i on wie, że dobra, to już następnym razem tak robić nie będę. Granice sobie stawiam, ale tak, są te granice, ale z drugiej strony też on ma prawo do tego swojego pogubionego świadka i do tego swojego pogubienia na tym etapie. To nie znaczy, że ty się musisz zgadzać na to, bo twoją pracą, o której już mówiliśmy, będziesz to starała się zmieniać. Ale też nie wolno na siłę wchodzić w jego życie. Albo usiłować wydobyć z jego serca, dlaczego tak właśnie jest, dlaczego ty nie kochasz Pana Boga, ale powiedz mi. No właśnie, są takie sprawy, które są zarezerwowane tylko dla Pana Boga i tylko On ma pełną wiedzę o tym, co dzieje się w życiu twojego współmałżonka, w jego sercu. Czasami odejście od Pana Boga jest konsekwencją różnych wydarzeń, nieraz wczesnego dzieciństwa, z relacji, które wówczas miały miejsce, czy to z rodzicami, czy z kimś innym. Owszem, można się modlić do Pana Boga, Panie Boże, objaw mi, w jaki sposób to się stało, że mąż nie chce się do Ciebie zbliżyć, dlaczego żyje w grzechu. Kiedyś była właśnie taka sytuacja, że żona się o to bardzo modliła, ale już nie rozmawiała na ten temat z mężem, bo on bardzo agresywnie reagował na te pytania. Ale mówiła, Panie Boże, czemu on Ciebie tak nienawidzi? Czemu on tak Ciebie omija z daleka? I przyszła do niej córka i mówi, wiesz co, mamusiu? Bo miałam właśnie taki sen, że przyśnił mi się Pan Jezus i powiedział, że módl się bardzo za tatusia, bo on mnie nie kocha, a nie kocha mnie dlatego, bo kiedy był młodym mężczyzną, to słuchał dużo bardzo niedobrej muzyki i ona zatruła jego duszę. I ona już wiedziała, za co się modlić. Modlić się o to, żeby Pan Bóg poprzecinał te więzy takie demoniczne, które zaistniały w jego duszy między nim samym a szatanem. I żeby tą skorupę, która gdzieś tam powstała, żeby Bóg skruszył. I w dość krótkim czasie ona doprowadziła go do spowiedzi świętej. Ale ona po prostu już modlitwą trafiała w samo sedno. Prosiła Pana Boga takie poznanie i Bóg dał jej poznanie przez sen, który zesłał temu dziecku. Może właśnie w taki sposób, ale nie naciskać. Nikt z nas nie może wchodzić w przestrzeń Pana Boga, w rolę Pana Boga. Nikt z nas nie może jako współmałżonek zabawiać się w spowiednika, bo to może tylko kapłan upoważniony przez Pana Boga do takiego wglądu w ludzkie serce, duszę i tak dalej. Szkody będą wielkie. I to na długie lata znowu może opóźnić powrót twojego współmałżonka do Pana Boga. Tak samo nie można zagrabiać serca współmałżonka. Chcielibyśmy wiedzieć, co dzieje się w Jego sercu. Chcielibyśmy tam wtłoczyć Pana Boga. Chcielibyśmy w Jego sercu już rozmawiać z Panem Bogiem, ale nie. On sam ma do tego prawo, żeby rozmawiać z Bogiem na tym poziomie, na jakim teraz jest w stanie z Nim rozmawiać. Na wszystko przyjdzie czas. Kiedyś sam się podzieli tym, co dzieje się w Twoim sercu, albo się nie podzieli, a zacznie chodzić do kościoła. Jak to w życiu też mojej takiej znajomej, która przez 22 lata modliła się o nawrócenie swojego męża, rozmawiała z nim wiele i prosiła i błagała i dzieci się w to włączały. I on to tak zbywał. Nie był agresywny, ale po prostu nie, dajcie mi spokój. I po prostu razu pewnego ubrał się i powiedział, idę z wami do kościoła. Bez fajerwerków poszedł z nimi do kościoła. Tak to wyglądało. Bez żadnych rozmów. 22 lata dojrzewał w swoim wnętrzu, aż w końcu poszedł do kościoła. I chodzi, jest tym wierny. Przyszedł do spowiedzi. Wiele rzeczy musiał w sobie gdzieś tam powoli przepracować. Gdzieś coś tam usłyszał od żony, gdzieś od kogoś, tu od córki, tu od jakiegoś kapłana, który ich odwiedzał. I po pewnym czasie podjął taką decyzję. Bez wchodzenia z butami w jego serce. Tutaj była wielka mądrość jego żony, że nie drążyła na siłę, bo takie coś zawsze doprowadzi do awantury, a szacunek dla czyjejś godności rodzi zaufanie. Co dalej? No, wiele kobiet mówi, że no, gdyby mogła się cofnąć w czasie, to inaczej wybrałabym sobie męża, na coś innego bym zwracała uwagę. Ale też wiele mówi, że gdybym miała dzisiaj tę wiedzę, gdybym miał tę wiedzę kiedyś, taką, co mam dziś, to inaczej poprowadziłabym to małżeństwo. No tak, są takie pokusy, żeby tak myśleć, co by było gdyby, ale tym się po prostu już nie zajmujmy, tak? Przeszłość do nas nie należy, ona minęła. Teraz jest teraźniejszość i ewentualnie przyszłość. To trzeba oddać Panu Bogu. Nie wchodzić właśnie w takie rozważania, co by było gdyby. On jest teraz Twoim mężem i Jego masz postawionego. Nie trzeba wracać do takich myśli, co by było gdyby. No właśnie, tutaj, tak jak powiedziałem o tym wielkim respekcie dla czyjegoś życia duchowego wnętrza, poszanowanie godności, to też jest bardzo trudne zadanie. Dla kobiet, żeby umieć się tutaj w tym wszystkim powstrzymać. To mi powiedziała wczoraj pewna kobieta 40-letnia. My kobiety jesteśmy bardzo drapieżne i jest wielką pokusą dla nas wchodzić z butami w czyjeś serce. No ale to nic nie da, bo wtedy możemy obnażyć mężczyzn z tego, co męskie. Myślę, że jest w tym wielka mądrość, żeby pohamować w sobie takiego drapieżnika, który by chciał nieraz coś na siłę przeprowadzić w życiu czy w sercu drugiego człowieka. Warto zadbać o to wyciszenie wewnętrzne tych emocji, pragnień, oczekiwań, w to wszystko wprowadzić Pana Boga, prosić, żeby On to prowadził i nastawić się właśnie na to, co przynosi najskuteczniejsze efekty, właśnie czyny, konkretna miłość małżeńska wyrażająca się w trudzie codziennej służby, posprzątanym domu, zadbanych dzieciach, dobrych posiłkach, robieniu dobrych rzeczy dla rodziny i tak dalej. To jest trudne, to jest trud, to jest ofiara, ale przez ofiarę zdobywa się duszę. Przez ofiarę. Bez ofiary nie ma wielkich, nie ma zwycięstwa bez ofiary. To jest też nieraz konkretne cierpienie. I wtedy to wszystko przyniesie wspaniały owoc. Do Twojej modlitwy włączysz tę ofiarę i możesz u Boga wyprosić wszystko. I teraz właśnie przechodzimy do tego, co tak oczywiste byłoby na początku. Kwestia modlitwy za współmałżonkę. Tak, bardzo ważna. I bez modlitwy same czyny też nic nie dadzą. Modlitwa da Tobie siłę, żebyś mogła wytrwać w tym postanowieniu, żeby się nie załamała, żebyś służyła jak najwierniej. W modlitwie będziesz szukać siły do przezwyciężania kryzysów, które przyjdą, chwil słabości. Ale także pamiętaj, że przez modlitwę wprowadzasz światło w życie i w serce współmałżonka. I też tu odwołam się do takiego przykładu pewnej kobiety, która modliła się za swojego męża codziennie i również jej dziecko, córeczka, powiedziała kiedyś, że mamusiu, kiedy ty się modlisz za tatusia, to ja widzę, że jakby on stawał się jaśniejszy. Dziecko miało jakby taką wizję mistyczną, że on z tej ciemności jakby stawał się jaśniejszy, jakby było w nim jakieś światło. On, który się nie modlił, ale żona się modliła za niego. I tutaj też przykład innej kobiety, która mówiła, że zapraszałem przez jakiś czas naszego małżeństwa męża, żeby się ze mną modlił. No nie, odmawiał. Ja w pewnym momencie pomyślałam sobie, to ja będę wstawiennikiem przed Panem Bogiem za mojego męża. Czyli odmówię jedną dziesiątkę za siebie i drugą dziesiątkę tak, jakby on miał mówić, tak jakby on się modlił. Nie, że za niego, ale ja odmówię za niego, zamiast niego. Pomodlę się w intencji męża pierwszą dziesiątką, ale drugą odmówię tak, jakby to on się modlił. Panie Boże, przyjmij tę moją modlitwę tak, jakby to była jego modlitwa. I mówiła, w niedzielę ja jestem na mszy świętej za siebie, ale w tygodniu idę za męża, tak jakby on to przychodził. Panie Boże, potraktuj mnie tak, jakby to był mój mąż. Teraz Panie Jezu, przyjmuje komunię tak, jakby mój mąż. Pomyślała, jestem wstawiennikiem. I to przyniosło wspaniałe owoce w życiu tego małżeństwa. Właśnie to, że ona przez jakiś czas potrafiła w taki sposób modlić się za swojego męża, nie tylko w jego intencji, ale autentycznie zamiast niego. I on dziwił się tej pobożności, tym godzinom, które spędzała na modlitwie, kiedy mogłaby już właściwie odpoczywać, ale ona mówiła, teraz ja się modlę, bo ty się nie modlisz. Nie przeszkadzaj mi. No i mu później ponoć było głupio i tam, no dobra, to ja tam też sobie gdzieś tam coś pomodlę i tak dalej. Przywróciła go do Pana Boga. Po prostu wjechała mu na ambicje. I teraz kilka takich inicjatyw, które warto podjąć. Mianowicie są czasami rekolekcje dla osób, które żyją właśnie w takich małżeństwach, trudnych małżeństwach. To oczywiście warto tam jeździć i szukać wsparcia. Wy macie jedną rzecz na miejscu, właśnie taką wspólnotę żon i to też jest wielką pomocą. Wzajemnie się umacniać w takim trudzie kroczenia do Pana Boga, jeśli współmałżonek wam nie towarzyszy. Ale też są takie inicjatywy różańca za męża, za niewierzącego współmałżonka, bo czasami to dotyczy żony. I taką rzecz też warto podjąć. Owszem, są osoby, które odmawiają modlitwy popeniańskie i tak dalej, ale taki różaniec za współmałżonka, niewierzącego współmałżonka, to już po prostu trwa aż do śmierci. Jest to zobowiązanie, że do śmierci będę odmawiał różaniec o nawróceniu męża, nawet jeśli się nawróci. Bo, tośmy już dzisiaj powiedzieli, mówiłem to do pani, z którą jechałem tutaj, że jest problem z niewierzącym współmałżonkiem, ale czasami jest jeszcze większy, jak się nawróci. To jest dopiero wtedy jazda, bo nagle zapłonie takim płomieniem, taką wiarą, że jak tego ktoś nie skanalizuje, nie pokieruje, to później ta żona się czuje jak niewierząca, jak najgorszy poganin. Ona przecież była taka wierząca, a tu nagle on zapłonął takim ogniem i on ma pretensje, że ty się nie modlisz i tak dalej, ty się źle modlisz i trzeba jego pokierować, bo będzie problem. Ale to już może na jakieś inne spotkanie, bo gdzieś byłoby to trudne. To tylko tak w jednym zdaniu, że tu już rzeczywiście warto podpytać jakiegoś kapłana, proszę księdza, mam problem, mój mąż się nawrócił, co mam teraz robić? Co mam teraz robić, bo wszystko wywraca do góry nogami. Autentycznie tak jest. Autentycznie tak jest, że dla wielu kobiet to się zaczyna coś nowego i wszyscy w tej rodzinie są po prostu przerażeni, do czego zdolny jest mężczyzna, który zaczyna wierzyć w Pana Boga, potraktował go na serio. Tutaj potrzeba naprawdę jakiegoś konkretnego kierownictwa. Ale jeszcze wracając do tego problemu, o którym dzisiaj mówimy, teraz może już tak trochę wchodząc w głąb tych waszych, jak sobie samej pomóc w takiej sytuacji, bo teraz mówiliśmy jak pomóc współmałżonkowi, jak nie przeszkodzić współmałżonkowi w dotarciu do Pana Boga, teraz jak sobie samej pomóc, bo to też jest wielkie cierpienie. Po pierwsze, to starać się przyjąć to, co jest. Starać się to przyjąć, jakoś zaakceptować, nie buntować się przeciwko temu, nie walczyć z tym. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, starać się żyć jakby ponad tym problemem. On nie może być centralnym problemem twojego małżeństwa. To, że ten twój mąż nie wierzy. To może być bardzo trudne, ale mimo wszystko trzeba na to tak spojrzeć jakby ponad. Oczami samego Pana Jezusa. Jeśli tak nie będzie, to po prostu szybko człowiek straci ducha i wprowadzi w swoje życie smutek, rozczarowanie i tak dalej. A za tym zawsze stoi zły duch i to się dla człowieka źle kończy. W takich sytuacjach, kiedy jest nam bardzo źle z tym, że no jest tak, jak jest, a nie inaczej, to warto wyobrażać sobie, że Pan Jezus przy mnie jest i przecież nie idę sama. On mnie wspiera. On przy mnie jest. Panie Jezu, Twoja obecność niech mi wynagrodza nieobecność mojego męża. I w ogóle w najtrudniejszych takich chwilach, próbach, doświadczeniach idźcie przed Najświętszy Sakrament. Módlcie się do Pana Jezusa. On wyciszy wszystko, co się będzie zaczęło tlić w waszym sercu, a co może być przyczynkiem do zniszczenia. Była taka młoda dziewczyna, Chiara Lucio Badano, ona już jest beatyfikowana, może będzie świętą. Dowiedziała się, mając bodajże chyba 17 lat, że zaczyna się w jej organizmie rozwijać nowotwór. I kiedy jej to lekarz powiedział, że to będzie jedna z najgorszych odmian nowotwora związana z niewyobrażalnym cierpieniem, to no, cały jej świat legł w gruzach, bo ona była młoda, miała plany na życie, chciała się zakochać, mieć męża. I coś ją popchnęło do kościoła, że ma teraz iść do kościoła i to wszystko oddać Panu Jezusowi. Spędziła w kościele jakiś czas i jak mówią jej rodzice, wyszła z tego kościoła bardzo spokojna i tego spokoju nie straciła już aż do śmierci. Ona w tym decydującym momencie przyszła do Pana Jezusa i On wyrzucił szatana, który mógł wejść właśnie w przestrzeń tego cierpienia i ona mogła normalnie funkcjonować w tym trudzie. Od tej pory w tym cierpieniu była już ponad tym cierpieniem. Rozpoznała, że to jest jakaś droga, jej droga, którą przewidział dla niej Pan Bóg i to będzie jej powołanie. A więc nie tracić ducha przez trwanie w obecności Pana Jezusa. I kolejna taka bardzo ważna wskazówka. Pielęgnujcie w sobie nadzieję, bo co wam będzie chciał szatan odebrać? Nadzieję, że się coś zmieni w waszym życiu. W sercu współmałżonka. To jest bardzo ważne. Za co modlimy się, odmawiając pierwszą modlitwę Różańca Świętego? O wiarę, nadzieję, miłość. Ja jeszcze od jakiegoś czasu modlę się o czwartą, o radość, bo księżom czasami tego brakuje, coraz mniej powodów do radości. Wiecie, co się dzieje przecież. Ale wiarę, nadzieję, miłość, nadzieję, bo właśnie ta nadzieja to jest jak lina w górach, jeśli ktoś lubi wspinaczkę. To są tacy ludzie, którzy to kochają, ja też. To dzięki temu, że gdzieś tam człowiek trzyma się tej liny łańcucha, to czuje się bezpiecznie i może czuć frajdę z tego chodzenia nad przepaściami, gdzie od kilku centymetrów skały zależy jego życie i śmierć, ale się na to po prostu człowiek nie zważa. Jest wielka frajda, widoki i tak dalej, coś niezapomnianego. I ta lina, ten łańcuch, to jest właśnie w naszym życiu nadzieja. Dopóki mamy w sobie, pielęgnujemy nadzieję, to choćby nie wiadomo, co się działo, nad jaką przepaścią byśmy się nie znajdowali, nic nam nie grozi. Jeśli zabraknie tej nadziei, to tak jakbyśmy stracili tę linę, będąc nad przepaścią. To ja wtedy koncentruję się tylko i wyłącznie na tej przepaści i tylko odliczam, kiedy ja tam wpadnę, czy się pobijam, kiedy ja tam wpadnę. I szatan robi wszystko, żeby nam odebrać taką nadzieję, przekonać się, to wszystko nie ma sensu. Żeby pielęgnować w sobie nadzieję, to też trzeba pamiętać o tej codziennej modlitwie do Pana Jezusa, pielęgnować w sobie myśl o Jego stałej obecności przy mnie, w moim życiu. Myśleć o tym, przecież nic się nie dzieje w moim życiu bez wiedzy Pana Jezusa. On o wszystkim wie, On pierwszy zaradzi. Jemu najbardziej zależy na nawróceniu mojego współmałżonka. Ja mam tylko mu nie przeszkadzać. Ja mam tylko robić to, czego Jezus ode mnie pragnie. On zrobi resztę za mnie. myśleć o Jezusie, myśleć o niebie, w którym będzie miejsce i dla Ciebie, i dla Twojego współmałżonka. I choćby Twój mąż dzisiaj żył tak, jakby rzeczywiście mógł zaraz znaleźć się w piekle, to jednak Ty myśl o nim tak, jakby miał się znaleźć w niebie i myślcie o niebie, w którym jest miejsce dla Was obojga. Kolejna wskazówka, o której warto pamiętać. Nie starajcie się niczego udawać w swoim życiu. A najbardziej to starajcie się nie udawać, że jesteście bardzo wierzący, że nie macie żadnych wątpliwości, bo za tym będzie krył się fałsz, który twój mąż momentalnie wychwyci. A jak wychwyci, to już jesteś dla niego niewiarygodna. To będzie wielkie udawanie. Nie warto robić z siebie herosa duchowego. Każdy z nas przechodzi przez trudności w wierze i czasami warto się też do tego przyznać, że to jest dla mnie nieraz trudem uklęknąć do modlitwy. To nie jest tak, że ja zawsze z radością klękam do różańca po całym dniu pracy, kiedy coś tam boli, dzieci płaczą i tak dalej i jeszcze na głowie różne sprawy. Niczego nie udawajmy. Mówmy o tym, co jest też trudnością i że to jest jakiś wysiłek. Dzielić się tym warto, szczególnie jeżeli zostaniemy o to zapytani, bo to też da pewne światło, które uwiarygodni naszą relację z Panem Jezusem. No właśnie, ten współczesny świat jest pełen pozorów, jak z reklamy, wszystko piękne, idealne, a później, kiedy coś kupujemy, to jest bubel. I tego się też troszkę obawia mężczyzna, kiedy myśli, że może się nawrócić, że on się rozczaruje, że to będzie inne niż mu się wydaje, a kiedy takie się okaże, a szatan o to zadba, to on powie, pomyśli sobie, zostałem oszukany, żona mówiła mi, będzie tak fantastycznie, zacznę się modlić, wszystkie problemy znikną, a one wcale nie zniknęły. No właśnie, mów mu o tym, że to nie jest takie proste, że to nieraz jest trudna walka, ta ciemność chodzenia w wierze, ale dzięki temu też unikniesz zarzutu kiedyś, że stworzyłaś jakieś pozory przed swoim mężem. Mów mu też o tym, że jesteś słaba, że jesteś grzeszna, że ty też chodzisz do spowiedzi, że pomimo relacji z Bogiem też są w tobie słabości, że świętość nie polega na bezgrzeszności i na byciu idealnym, bo nikt z nas nie jest, ty też nie jesteś. Ale że jednak ta obecność Boga mocno Cię wspiera, pomaga Ci podnosić się z tych upadków, do których prowadzi Cię Twoja słabość. I że przede wszystkim w Twojej wierze, naszej wierze, nie chodzi o bezgrzeszność, idealizm, którego mężczyźni boją się jak ognia, ale przede wszystkim o takie uświadomienie sobie obecności Pana Boga, który jest przy nas, któremu na nas zależy. Kolejna moja rada dla Was to proście i módlcie się o to, żebyście mogły przebaczyć mężowi za to, jaki jest i kim jest, za to, że Was rani przez swoje bezbożnictwo, bo z powodu braku przebaczenia ukrytych uraz nie jesteś w stanie w sposób wiarygodny doprowadzić go do Pana Boga. Zniechęcasz się, wchodzą emocje i ranisz siebie i niego. Jeśli chcesz doprowadzić swojego współmałżonka do Boga, to przede wszystkim módl się o tę łaskę, żebyś potrafił mu przebaczyć to wszystko, co on do tej pory zrobił w twoim życiu. Kiedy ośmieszał to, co dla ciebie ważne, święte, kiedy się awanturował, kiedy prowokował ciebie, kiedy uderzał w ciebie, kiedy nie byłaś przygotowana na obronę, kiedy ty także nie jego potrafiłaś poranić. Trzeba modlić się o wybaczenie, ale też prosić o wybaczenie. Bo tylko w przebaczeniu jest wolność, a tylko w wolności można człowieka doprowadzić do Pana Boga. Czasem też trzeba umieć przebaczyć samej sobie za to, że coś się nie udało. I tutaj też jest kolejna pułapka, bo wiele kobiet niestety obwinia siebie za to, że mąż nie chodzi do kościoła i są przekonane, że to one w czymś zawaliły. Że przecież kiedyś chodził, później przestał. Wielki błąd niektórych księży spowiedników, bo tak naprawdę mogą powiedzieć do niektórej kobiety, żony, że no, słuchaj, to co on tak przy tobie się tak popsuł, to kiedyś chodził, a teraz nie chodzi, no to zaraz, co z tobą? I ona się później jeszcze bardziej obwinia. Nie trzeba się obwiniać za to. Trzeba umieć sobie wybaczyć za to, co rzeczywiście było Twoim zaniedbaniem, ale też nie obwiniać się za to, co dzieje się w życiu Twojego współmałżonka. Bo to szatan zawsze wykorzysta przeciwko Tobie, będzie Ci wmawiał, popatrz, Twoja wiara jest do niczego, Twój mąż nie chodzi do kościoła przez Ciebie i pewnie Twoje dzieci nie będą chodzić, pójdą do piekła, popatrz, przez Ciebie, przez Ciebie, przez Ciebie. I tak Cię będzie do śmierci wołał. Odetnij się od tego, to jest wielka pokusa, coś strasznego i nie wolno to wchodzić. Mów, Jezu, ufam Tobie, staram się jak mogę, jestem bardzo słaba, ale Jezu, ufam Tobie, kocham Ciebie. I tak jak powiedziałem, trzeba modlić się o uwolnienie z tego poczucia winy. Trzeba walczyć z szatanem, który z taką pokusą przychodzi. I znowu trwać przed Bogiem w Jego obecności, adorować Najświętszy Sakrament. Tam szukać prawdy o sobie. Pamiętaj, Pan Bóg jest Ci bardzo wdzięczny za to, że próbujesz swojego męża doprowadzić do Niego. On naprawdę jest Ci wdzięczny za każdy Twój wysiłek, za wszystko, co zrobisz, za każdą ofiarę, za każde przełamanie samej siebie, swojej niechęci. Pan Bóg jest Ci naprawdę za to bardzo wdzięczny. Ty Mu w tym pomagasz. I patrzeć na to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu oczami Pana Jezusa. Kiedy patrzymy naszymi oczami ludzkimi, to niestety szybko wpadamy w panikę. Coś wymyka nam się spod kontroli. To nie tak miało być. Albo, jak wspomniałem, zaczynają się pojawiać urazy, poczucie krzywdy albo użalania się nad sobą. Starać się na to, co się dzieje w Twoim życiu, w Twoim małżeństwie, patrzeć oczami Pana Jezusa. A Pan Jezus jak to widzi? Pytasz Pana Jezusa, Panie Jezu, no widzisz, co się dzieje w moim małżeństwie. No popatrz. Ty i zły duch już nadmuchaliście to do monstrualnych wymiarów. A Jezus mówi Ci, to drobiazg, ja sobie z tym poradzę, no, kochany. Dla Pana Boga to naprawdę jest drobiazg, bo On widzi nasze życie z perspektywy od narodzin aż do śmierci. On tak patrzy na nasze życie. A teraz w tym momencie Twojego życia jest coś dla Ciebie tym problemem, że masz ochotę już się rozejść, rozwieść, walizki mężowi wystawić przed drzwi. Mówisz, że już nie ma wyjścia. Mówi, to drobiazg, spokojnie. Zobaczysz za rok, za dwa, będzie już trochę inaczej. Kilka kroków do przodu, zmieni się on, Ty się trochę zmienisz. To nie jest umniejszanie problemu na zasadzie fantazji, ale autentycznego spojrzenia na niego tak, jak widzi go Pan Bóg, czyli jako pewnego planu, który On przewidział dla Ciebie, dla Waszego małżeństwa. I wtedy uzmysławiamy sobie, że Pan Bóg już dawno ma rozwiązanie na ten problem. On sobie z tym poradzi. I to nieraz wymaga heroicznej wiary, bo co się żona przekonuje, że upływają kolejne lata, wiele się nie zmienia. Ale może przyjdzie ten moment śmierci i on poprosi księdza. I będzie spokojna. A może nawet i nie poprosi księdza i te oczy zamknie. Ale i wtedy nie wiesz, czy on gdzieś tam w sercu nie wzbudził w sobie żalu i nie zawołał o Boże miłosierdzie. I może jednak spotkacie się w niebie. Nigdy nie wiemy, co tam się wydarzy w sercu człowieka. Nie mamy w to wglądu. Nadzieję trzeba w sobie pielęgnować i modlić się, oddawać Bogu, mieć nadzieję. Mówiliśmy o tej modlitwie, jak ona jest bardzo ważna, bo ona zmienia nas i zmienia przestrzeń wokół nas. Ona ogranicza szatanowi dostęp do Ciebie i do współmałżonka. Bardzo poważnie utrudnia mu Twoja modlitwa złemu duchowi utrzymywanie serca Twojego męża na uwięzi w tych ciemnościach. Dlatego staraj się modlić, ale właśnie w taki sposób, żeby świadomie przywoływać obecność Pana Jezusa. Właśnie to ma być intencją Twojej modlitwy. Nie modl się o nawrócenie męża, czy możesz się modlić o nawrócenie, ale bardziej modl się o to, Panie Jezu, bądź obecny w tym domu, bądź obecny w naszym małżeństwie, bądź obecny we mnie samej, bo wtedy rzeczywiście Jezus wysłucha Twojej modlitwy, będzie w Tobie obecny i zmieni Ciebie, ale także zmieni Twojego męża, bo nie ma takiej siły, która by się nie zmieniła w obecności Jezusa Chrystusa. On wyczuje coś nadprzyrodzonego w Tobie i to go skruszy. Będziesz mogła mocą Jezusa mieszkającego w Tobie dawać bliskim więcej miłości, wsparcia. Przez Twoje oczy będzie przenikał pokój samego Jezusa Chrystusa. Ten pokój przeniknie Twój sposób bycia, Twoje słowa, trudno będzie Ciebie i Tobą zachwiać. Tak więc proś Pana Jezusa, żeby był w Tobie obecny. I warto też prosić Go, żeby ta Twoja relacja z Jezusem, z Bogiem była zdrowa, żeby nigdy nie doprowadziła do rozłamu między Tobą i mężem. Już o tym dzisiaj mówiłem. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym już powiedzieć na końcu. Mianowicie, co z tego, że my chcemy doprowadzić kogoś do Boga, tego prawdziwego, jedynego Boga, męża czy żonę, a jeżeli nasze oczy nie są prawdziwie w Bogu utkwione, czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeśli w naszym życiu obecne są bożki. To jest też taki problem, który dotyczy nas, kapłanów, czy w ogóle osoby życia konsekrowanego. Mówimy komuś o Bogu, a tak jakby te nasze oczy nie były w Bogu utkwione i nasze życie nie było w Nim zakorzenione. Mamy jakieś bożki i ludzie to szybko wyczuwają i mówią, no niewiarygodny ksiądz. I tak samo w Twoim przypadku. Chcesz doprowadzić do Boga swojego współmałżonka, to najpierw staraj się zobaczyć, czy w Twoim życiu nie ma jakiegoś bożka, bo on go widzi, Twój współmałżonek widzi tego bożka i myśli sobie, no tak, niby ten Bóg najważniejszy, ale Twoje serce jest gdzieś indziej, w tym bożku. Właśnie ten bożek powoduje, że tracimy orientację, że niby zamiast prowadzić kogoś do Pana Boga, to prowadzimy go na jakieś manowce i Pan Bóg celowo tego Twojego współmałżonka nie doprowadza do wiary, bo najpierw, tak jakby chciał Ci powiedzieć, uporządkuj swoje serce, swoją duszę, wyeliminuj te bożki, a dopiero wtedy ja doprowadzę Twojego współmałżonka do wiary, bo gdybym go teraz doprowadził do wiary, to on tę wiarę bardzo szybko straci i jeszcze Wy się pokłócicie, jeszcze bardziej podrapiecie. Ty musisz być w tym silna, zakorzeniona, wiarygodna. A więc warto pytać, czy ja tego bożka nie mam, a jeżeli jest, to trzeba go ze swojego życia wyeliminować. Zanudziłem, ale teraz czas na pytania, jeśli są. No dobrze, no pytań nie ma, więc myślę, że gdzieś te sprawy są jasne. Trudne, jak widzicie, nieproste, ale tak skonsultowane z wieloma osobami, które są w podobnych sytuacjach, bo chciałem właśnie usłyszeć też ich opinie i tutaj też jest dużo wskazówek osób, które są w takich sytuacjach. Także to nie mówię tam od siebie, bo ja tam niewiele mogę powiedzieć, ale jest to już gdzieś tam taka pewna esencja, która jest pewna i której warto się trzymać. W takim razie może na koniec pomódlmy się, oddajmy Panu Bogu te wszystkie sprawy, które słyszeliśmy. I tak Pan Bóg działa w naszym życiu, że gdzieś tam jedna, dwie albo trzy rzeczy zawsze zostawi w naszej pamięci. I za tym też jest Duch Święty obecny, bo On zachowuje w naszej pamięci właśnie to, co jest właśnie naszą sprawą, naszym problemem, rzeczą, którą powinniśmy przepracować. I wróćmy dzisiaj, może jeszcze wieczorem przed snem do tego, jakoś starajmy się to w sobie przemyśleć, wprowadzić w swoje życie. Może jeszcze kiedyś dane nam będzie to wrócić jeszcze raz do całości tego wszystkiego, co zostało powiedziane. Ale Pan Jezus tak nas skonstruował, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zmienić natychmiast w naszym życiu i jedną, dwie lub trzy rzeczy nam zostawia. Takie na już, na teraz. I podziękujmy Panu Jezusowi właśnie za to, że coś dotknęło naszego serca, że może nawet zrodziło nasz bunt, bo i w ten sposób to może być zapamiętane. Jeszcze mocniej być może widocznie trzeba nad tym popracować. Podziękujmy za to Panu Jezusowi i miejmy w sobie właśnie taką wielką wdzięczność do Niego, że w taki sposób On pragnie, żebyśmy zrobili kolejne kroki na tej trudnej drodze krzyża. Ale przecież to On, pamiętajmy, dźwiga największą część tego krzyża. Zanurzmy we krwi Pana Jezusa samych siebie, wasze małżeństwa, współmałżonków, dzieci, przodków, Prośmy Pana Jezusa, żeby przeciął wszelkiego rodzaju zło, które stoi na przeszkodzie w realizacji drogi wiary w waszym życiu. Może tutaj nikt w tym nie zawinił, może to jest jakaś sprawa zewnętrzna, wam nieznana, którą objawi wam Pan Bóg po śmierci. Ale już dzisiaj pragniemy, Panie Jezu, to wszystko zanurzyć w Twojej przenajświętszej krwi i prosić Ciebie, żeby to zostało uzdrowione przez Ciebie. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, bądź obecny w domach obecnych tutaj żon, matek, mężów. Prosimy Ciebie, Panie Jezu, trwaj w nich i działaj swoją mocą. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnę, za Waszą liczną obecność, Paniom za zaproszenie, za wspaniały, pyszny obiadek. To kiedy mogę przyjechać znowu? Bardzo miło tutaj, bardzo sympatycznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.